Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski. Czas zacząć strategię dla Polski, ale dzisiaj w formie wyjątkowej dzisiaj zajmiemy się strategią Polski, ale w kontekście tego, co się dzieje w Rosji, co się wydarzyło i co się jeszcze wydarzy w państwie Władimira Putina. Naszym gościem Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Dzień dobry Panie redaktorze.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Pan jako dziennikarz, jako analityk zajmuje się sektorem energetycznym, ale także jako dziennikarz i obserwator i komentator patrzy na sytuację naszego wschodniego sąsiada w czasie wojny w Ukrainie, ale też na państwo rosyjskie. W jakiej właściwie kondycji można określić, jakich słów użyć, żeby opisać aktualną sytuację reżimu Władimira Putina?
No dobrze, pan połączył te dwie kwestie, ponieważ one de facto są ze sobą nierozerwalne, czyli nie da się patrzeć na bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale nie tylko Polski, ale i Europy i nie patrzeć jednocześnie na to, co dzieje się w Rosji, która, czy my chcemy tego, czy nie, jest jednym z największych producentów węglowodorów na świecie. I nawet czy my będziemy brać te węglowodory z Rosji, czy nie, one będą tak czy siak wpływać na sytuację na rynkach surowcowych w taki sposób, że albo będzie rosła cena przez zachowanie Rosji, albo będzie przez tą Rosję cena spadała. I to mniej więcej widzieliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat właściwie, bo pamiętajmy, że Rosja zaczęła grać podażą gazu ziemnego już w 2021 roku, czyli już wtedy mieliśmy takie sygnały, że Rosja zamierza wykorzystać gaz jako taką broń energetyczną w takim sensie gospodarczym przeciwko Europie. No dzisiaj mamy sytuację taką, że Rosja właściwie samo izoluje się pod względem gospodarczym, bo o ile oczywiście my nakładamy różnego typu sankcje i ograniczenia gospodarcze w handlu z Rosją, to jednak Rosja również podejmuje działania, które są odpowiedzią na te sankcje. I na przykład wprowadza sankcje na przykład na spółkę Europol Gaz, która to jest właścicielem tego polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, co w konsekwencji powoduje to, że Gazprom jako monopolista gazowy na rynku gazowym, na rynku eksportu gazu z Rosji drogą rurociągową nie może korzystać z tej trasy i nie może na przykład do Polski czy do...
Nie może do... To tutaj nam urwało połączenie. Będziemy stali się nawiązać. Nie wiem, czy pan redaktor nas słyszy.
Słyszę jak najbardziej, ale niestety czasami... Technika jest...
Nas zawodzi. Skończyliśmy na tym, że jednak bez Polski nie da się pewnych tras zrealizować.
Tak, Polska jest ważnym miejscem, ważnym krajem na trasach rosyjskich węglowodorów do Europy, bo i gaz, i ropa przez terytorium Polski, ropa już w mniejszym stopniu, gaz już w ogóle nie płynie, ale tak patrząc z perspektywy ekonomicznej, to jest najłatwiejsza, najbardziej opłacalna trasa dla rosyjskich węglowodorów do Europy. Więc jeżeli ktoś mówi, a często podnoszono ten aspekt przy budowie Nord Streamu drugiego, choćby, że to jest kwestia ekonomii, kwestia biznesu, no to jeżeli popatrzy się z perspektywy biznesu i ekonomii, żaden biznes nie podejmowałby decyzji nieracjonalnych. To znaczy, jeżeli kierowałby się tylko i wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Gazprom podejmował decyzje nieracjonalne. Cała Rosja zresztą, jeżeli popatrzymy na państwo, podejmuje decyzje nieracjonalne ekonomicznie i to jest niestety przewaga tego państwa nad nami. Bo o ile my jesteśmy logiczni, staramy się wszystko analizować pod kątem takim kalkulator w ręku, szkiełko w oko i długopis w rękę i sporządzanie notatek, to w Rosji często mam wrażenie, decyzje podejmowane są w sposób bardzo taki dynamiczny, nie patrząc z perspektywy ekonomii, nie patrząc z perspektywy na przykład poparcia społecznego, które w Polsce na przykład jest bardzo istotne, czy w ogóle w krajach demokratycznych. W Rosji patrzy się na pewne wycinki jakby tych elementów, nie natomiast na całość. I to jest niestety przewaga państwa rosyjskiego i to też dzisiaj ta sytuacja z ostatnich paru dni, zresztą pan redaktor pytał, pokazuje, że każda analiza zachowań czy działań w Rosji może być odmieniana przez kilkanaście przypadków. To znaczy można różnie interpretować na przykład zdarzenia, które miały miejsce w nocy z piątku na sobotę, ale i każdy z tych jakby tłumaczeń może być logiczny, może być rozumiany przez nas, w sensie takim, że uznalibyśmy je za prawdopodobne. Natomiast jaka jest rzeczywistość, no to wiedzą może pewne kręgi polityczne czy pewne kręgi decyzyjne w samej Rosji, no może jeszcze Amerykanie, ponieważ przez swoją siatkę wywiadowczą i różne systemy podsłuchu, nasłuchu są w stanie, powiedzmy, gdzieś tam zebrać na tyle informacji, żeby ułożyć z tych informacji jakiś obrazek. Natomiast pamiętajmy, Rosja jest państwem nieprzewidywalnym i przede wszystkim państwem autorytarnym, gdzie nie patrzy się, tak jak w państwie demokratycznym, na pewne elementy, które u nas są priorytetowe.
To teraz pytanie, na ile w ogóle Europa Zachodnia powinna uznać, że nie ma sensu z Rosją współpracować? Patrzymy na dane chociażby Gazpromu, który ma cały czas do Europy wyeksportować blisko 30 miliardów metrów sześciennych gazu, no ale w latach poprzednich to było 200 miliardów metrów sześciennych gazu. Nie ma co liczyć na zmiany w Rosji. Trzeba całkowicie tak kształtować politykę energetyczną Unii Europejskiej, w tym Polski, jakby Rosji w ogóle miało nie być. Także tej być może w przyszłości demokratycznej i nieimperialnej.
To znaczy, myślisz, że pod względem, kiedyś patrzyło się z perspektywy energetyki, czy mówiło się o bezpieczeństwie energetycznym jako takim pewnym wyznaczniku bezpieczeństwa państwa pod względem dostaw surowców. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne to nie jest tylko kwestia zapewnienia dostaw surowców energetycznych, ale także zapewnienie ich w cenach, które są akceptowalne dla gospodarki. To znaczy nie możemy sprowadzać surowca w 100% z kierunku, który na przykład oferuje nam znacznie wyższe ceny niż średnia na przykład giełdowa. Na to nie możemy brać takich kontrahentów jako całość, jako 100% miksu, dlatego nawet jeżeli na przykład mamy gazociąg Baltic Pipe z Norwegii, mamy różne połączenia międzysystemowe z sąsiadami, mamy gazoport w Świnoujściu, to i tak musimy patrzeć z perspektywy biznesowej, to znaczy trzeba szukać takich kierunków dostaw surowców, aby było to jak najbardziej opłacalne dla gospodarki. Czy Rosja będzie kiedyś takim dostarczycielem, żeby nam, powiedzmy, w pewnym sensie uzupełnić ten miks energetyczny? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim czasie. To znaczy myślę, że będzie kiedyś, natomiast nie wiem, czy to będzie za 10, 15 czy 20 lat. Bo pamiętajmy, że no, tak jak wcześniej wspomniałem, my kierujemy się w głównej mierze rachunkiem ekonomicznym. To znaczy my możemy mówić naszym przedsiębiorcom, firmom, że nie bierzemy gazu z tego czy innego kierunku albo bierzemy ten gaz, ale jeżeli ostatecznie suma summarum ta cena tego surowca będzie wpływała na koszty produkcji, a potem na konkurencyjność polskiej gospodarki, to wtedy ucierpimy wszyscy. Więc dywersyfikacja to nie jest tylko kwestia zabezpieczenia dostaw samego surowca, czyli tego w ogóle, żeby on był, ale tak tego, żeby ten gaz, czy ta ropa naftowa, czy inne surowce były w cenach akceptowalnych dla społeczeństwa. I myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, dużo do modyfikacji, bo o ile ten pierwszy czynnik, czyli zapewnienie dostaw w ogóle surowca jest w pełni już, można powiedzieć, w pełni zapewniony, to jednak zużycie na przykład gazu będzie w naszym kraju rosło każdorocznie, więc te inwestycje, które były powzięte parę lat temu, wystarczą nam na przykład na 5 najbliższych lat, bo tak się szacuje, że powiedzmy ta objętość gazociągu Baltic Pipe, przepustowość terminala w Świnoujściu pozwoli, plus własne wydobycie zaspokoi tak spokojnie nasze zapotrzebowanie na następne 5 lat. Natomiast co będzie potem? No, trzeba będzie znów dalej budować, dalej rozbudowywać infrastrukturę, dalej inwestować w energetykę. No i to jest i dalej rozszerzać portfolio zakupów po to, żeby ten gaz czy w ogóle te surowce były jak najtańsze.
Panie redaktorze, to teraz skoro mamy omówiony mniej więcej system strategii Polski wobec węglowodorów w kontekście tego, że z Rosji ich już nie będzie, nie tylko w naszym kraju, ale szerzej w Unii Europejskiej, w naszym regionie, że trzeba będzie z nich przynajmniej czasowo, a może na czas dłuższy, zrezygnować. To jeszcze przejdźmy do sfery politycznej. Jesteśmy tuż po wydarzeniach, no, nazwanych buntem Wagnerowców albo puczem Jewgenija Prigozina, lidera tejże formacji najemniczej. Jak polska dyplomacja, polskie państwo powinno postępować wobec Rosji? Stawiać się na opozycję, jeżeli tak, to na jaką? Kalkulować być może, że ta władza jakoś się zmieni, że nagle władza Putina stała się władzą bardzo chwiejną i trzeba już kalkulować, że będzie jakiś inny, lepszy, a może gorszy rząd na Kremlu?
Ja myślę, że trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze, które są na stole, że tak powiem, bo kiedyś można było robić gradację prawdopodobieństwa występowania pewnych scenariuszy. Dzisiaj myślę, że one wszystkie są na równi prawdopodobne. To znaczy równie prawdopodobne jest pozostanie Putina i umocnienie jego władzy autorytarnej, przechodzącej może nawet w jakąś formę totalitaryzmu. Oczywiście nie teraz, ale w perspektywie kilku najbliższych lat. Natomiast może być też tak, że dojdzie rzeczywiście do jakiejś zmiany. Natomiast ja nie wierzę, żeby tej zmiany dokonała rosyjska opozycja. To znaczy Rosja, czy w ogóle ten system władzy budowany przez prawie 30 lat przez obecną ekipę kremlowską, czyli Putina, ale nie tylko, bo Putin to jest, mam wrażenie, taki wierzchołek góry lodowej. Pod nim stoi, czy pod nim znajduje się mnóstwo wpływowych ludzi, mniej lub bardziej, którzy przez te lata budowali swoje różne wpływy, różne królestwa, czy książęstwa, nazwijmy to, jakieś oddolne. I teraz problem jest taki, że ci ludzie, no, jeżeli Putin utonie, utoną razem z nim. Więc musimy mieć świadomość tego, że za Putinem tak czy siak będą stali wpływowi ludzie z wpływowych struktur, z mających naprawdę dużo do powiedzenia, a jak popatrzymy sobie na społeczeństwo, czyli na to, co teoretycznie w państwach demokratycznych powinno być takim motorem przemian, no to widzimy, że rosyjskie społeczeństwo kompletnie nie jest w takim rozumieniu jak nasze społeczeństwa, czy społeczeństwa zachodnie, nie jest społeczeństwem takim aktywnym, to jest społeczeństwo reaktywne, oni patrzą z boku, czekają na to, co się stanie. No te obrazki z Rostowa pokazujące, że kiedy wjeżdżały kolumny wagnerowców, ci ludzie tam witali ich jak bohaterów, potem żegnali, jak Prigozhin wyjeżdżał z Rostowa już wieczorem, klaskali, rzucali kwiaty, inne rzeczy robili, które robi się, nie wiem, w przypadku, przynajmniej w naszym rozumieniu, jakichś wyzwolicieli, czy ludzi, którzy są nam pozytywnie nastawieni, czy do nas pozytywnie nastawieni, to tam widzieliśmy kompletną... No, mamy wataszkę lokalnego, jakiegoś terrorystę, który kieruje grupą zbrojną. Ta grupa zbrojna przyjmuje kontrolę nad miastem i nikt nie reaguje. Nie ma żadnych protestów, żadnych blokad. Ludzie się przyglądają, cieszą się, wrzucają zdjęcia w internet. No, społeczeństwo rosyjskie nie jest na pewno takim społeczeństwem, które miałoby popchnąć coś, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie widzę tam potencjału do zmiany. Jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany, to mam wrażenie, że to będzie przewrót pałacowy, wymiana Putina na jakiegoś innego przedstawiciela elity po to, żeby po prostu móc negocjować z Zachodem, móc dalej realizować swoją politykę i swoje wewnętrzne interesy, czy to zwykłe, partykularne, finansowe, czy to jakiegoś innego znaczenia.
Ja, panie redaktorze, naszym gościem Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. A jak powinna wyglądać strategia może wobec samego państwa rosyjskiego Rzeczpospolitej? Jest taka organizacja Forum Narodów Federacji Rosyjskiej, która stawia pomysły na decentralizację albo dalej idąc na podział obecnej Federacji Rosyjskiej na narodowe, czy w części narodowe republiki. Polska powinna finansowo, także politycznie, dyplomatycznie, merytorycznie takie pomysły, takie wizje, takie środowiska wspierać, że i patrzeć na Rosję trochę jak kiedyś patrzono na imperium carów, jako na więzienie narodów.
To znaczy, ja myślę, że my jako Polska może sami nie, nie mamy takich możliwości czy takiego potencjału do wspierania takich ruchów. Możemy w pewnym sensie logistycznie pomagać. Natomiast myślę, że naszą rolą jako kraju takiego, no nazwijmy to przyfrontowego, to jest rola informacyjna dla reszty. To znaczy my musimy budować koalicję, musimy przekonywać inne państwa do tego, czy przedstawiać naszą wersję zdarzeń tym państwom, które są od nas oddalone, które mogą być ewentualnie podatne na jakieś inne narracje. No musimy z tej perspektywy patrzeć, to znaczy musimy przedstawiać naszą narrację na to, co się dzieje w Rosji, bo jeżeli dojdzie do sytuacji, w której na przykład ulegnie podmiana Putina na jakiegoś innego satrapę, ale bez, nazwijmy to, strategicznej zmiany kursu rosyjskiego państwa, czyli dalej państwo imperialne z zapędami rewizjonizmu granic, no to możemy mieć problem taki, że po prostu ponad naszymi głowami ta nowa władza dogada się z tymi możnymi, z tymi najbardziej wpływowymi na świecie, a my zostaniemy tutaj w tej strefie takiej zgniotu, w której no trudno będzie nam w jakiś sposób oddziaływać. Dlatego no myślę, że naszym zadaniem, czy rządu polskiego, głównym zadaniem powinno być dzisiaj jednak budowanie takiej koalicji, co może się stać na wypadek, gdy dojdzie do jakiegoś rzeczywiście przesilenia w Rosji, bo jeżeli dojdzie do przesilenia w Rosji, dojdzie też do przesilenia na pewno na Białorusi. Możliwe, że dojdzie też do przesilenia w innych częściach Azji Centralnej. Są przecież, pamiętajmy, też państwa tam, które od lat są rządzone przez różnych polityków no, autorytarnych, zestawieniem autorytarnym. Jeżeli uległaby ta zmiana, to znaczy to się posypie cały ten układ bezpieczeństwa, który Rosja budowała sobie przez lata. I to może być rzeczywiście zagrożenie dla nas. Natomiast to pytanie, czy te ludy etniczne, czy te narodowościowe składające się na Federację Rosyjską będą gdzieś występowały z Federacji, ja jestem sceptyczny do tego nastawiony. Mamy Czeczenię, która potencjalnie miałaby największą możliwość przeciwstawienia się i przecież historycznie najbardziej niezależna i też dotknięta przez terroryzm ten moskiewski, no to widzimy, kto rządzi Czeczenią i jakie tam jest nastawienie. Mamy Inguszetię, która jest bardzo biedna i która właściwie, no tylko tam się teraz, jeżeli chodzi o jakieś walki, to Dagestan i Inguszetia, dwa najbardziej biedne regiony Federacji Rosyjskiej, które nie mają potencjału destabilizacji całej Rosji. Mamy Tatarstan, który teoretycznie również byłby potencjalnie takim obiektem, gdzie mogłoby dojść do jakichś rewolt, natomiast nie dochodzi. Rosjanie jako ta górna część społeczeństwa no, bardzo mocno podporządkowała sobie w zasadzie te wszystkie grupy. Ural, to pamiętamy wszyscy z Chabarowska, protesty kilkudziesięciodniowe przeciwko odwołaniu tamtejszego gubernatora, no trwały, były nawet liczne, było nawet czasami dosyć agresywnie. Natomiast czy one się przełożyły na coś więcej, czy one pobudziły jakiś taki zmysł lokalnego patriotyzmu? Wydaje mi się, że nie. Poza oczywiście nielicznymi flagami Republiki Uralskiej, no to nie było nic takiego, co mogłoby podpalić ewentualnie Rosję. Dlatego patrząc tak już podsumowując, myślę, że nie ma potencjału, przynajmniej dzisiaj, do tego, aby w Rosji doszło do jakiejś większej rewolty na tle narodowościowym i etnicznym. Myślę, że jeżeli miałoby do czegoś dojść, to będzie to właśnie wymiana, powiedzmy, paru członków elit po to, żeby ten cały system się utrzymał przy życiu. I myślę, że taki jest najbardziej, przynajmniej jeżeli miałbym mówić o jakichś prawdopodobnych scenariuszach, to ten bym uznał za najbardziej prawdopodobny.
To już ostatni temat w patrzeniu na polską strategię, to jeszcze oceńmy, jak po buncie Prigożyna patrzeć na reżim Aleksandra Łukaszenki, który dopiero cośmy wysyłali no niemalże do grobu, już uznaliśmy, że Łukaszenka jest w kieszeni Putina i że musi się całkowicie mu podporządkować i poddać. Teraz nagle był rozjemcą w sporach wewnątrzrosyjskich. Jak to oceniać?
To znaczy ja myślę, że trochę przeceniamy rolę Łukaszenki w tym całym procesie, dlatego że z tego co widać, znaczy jeżeli patrząc na to, co dostał Prigorzyn, co osiągnął Wagner tym swoim działaniem, no to osiągnął to, że został skazany na banicję. Jego strukturę, którą przez lata budował, rozwiązano czy wcielono, będzie się dzielić i wcielać w inne struktury państwa rosyjskiego. I myślę, że Łukaszenka był takim tym pasem łącznikowym czy pasem transmisyjnym w przekazywaniu po prostu informacji Prigorzynowi, to znaczy tych, które to, co jest w stanie mu zaproponować Rosja, była mu w stanie zaproponować no, porażkę, tak? No, bo to inaczej nie można tego nazwać, bo jeżeli Prigorzyn jechał z hasłami dymisji Szojgu i dymisji szefa sztabu Gerasimowa, a dzisiaj propagandowe media rosyjskie pokazują nagrania, czy one były z dzisiaj, czy nie, tego nie wiemy. Natomiast to, że pokazują propagandowe media nagrania z Szojgu odwiedzających żołnierzy rosyjskich na Ukrainie, no to pokazuje, że Prigorzyn nic nie osiągnął z tego, co chciał. A z Łukaszenka, no myślę, że to może być zagrożenie dla nas. To znaczy Prigorzyn na Białorusi będzie musiał coś robić i Łukaszenka myślę, że może go chcieć jakoś wykorzystać, a pamiętajmy, że no my cały czas prowadzimy no, taką wojnę hybrydową, czy Łukaszenka prowadzi przeciwko nam z wykorzystaniem uchodźców. Myślę, że mając Prigorzyna jako taki aset i jego kontakty, jego doświadczenie, jego umiejętności budowania różnych struktur, takich nie do końca zgodnych z prawem, no myślę, że to może być jakieś zagrożenie dla nas, że mogą się pojawić jakieś nowe, mało przyjemne dla nas rzeczy na granicy. No i do tego musimy się przygotować, pod to musimy budować jakąś strategię działania.
Ja ty mówił Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.